W ostatnich dniach pojawiły się komentarze, mające mieć swoje źródło wewnątrz zespołu, że tej konstrukcji czegoś brakuje. Czyżby Elplan miał spalić na panewce, a może to zwyczajnie złośliwa robota konkurencji? Pora przyjrzeć się Alpine A522 w najdrobniejszym szczególe, dlatego polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest poniedziałek, 7 marca, Daniel Biały, Echa Padoku. W ostatnich miesiącach, może nawet latach, Alpine wiele obiecywało. Na początku tej nowej ery to miało być dla nich nowe otwarcie. Wszelkie prace w ostatnich miesiącach były tylko i wyłącznie skupione na tej nowej konstrukcji. Zespół przyznał, że prace nad jednostką napędową, która jest w tym samochodzie, rozpoczęły się jeszcze w roku 2019. Więc w tym samochodzie pokładane są naprawdę duże nadzieje. W te nadzieje wierzy również Fernando Alonso, który po pierwsze wrócił, po drugie zapowiedział ten swój wielki L-plan. On chce wywalczyć kolejny tytuł mistrzowski, ale czy ten samochód daje podstawy do tego, żeby sądzić, że Fernando wróci tam, gdzie chciałby być? Przyjrzymy się tej konstrukcji za chwilę w najdrobniejszym szczególe, ale największa zmiana, jaka zaszła w tej konstrukcji, to jest zmiana, której nie widać. Zmiana w obszarze jednostki napędowej. Alpine, Renault w końcu zdecydowało się pójść drogą Mercedesa, drogą Hondy, być może drogą Ferrari, tam nie wiemy jak ta konfiguracja w tej chwili wygląda, i rozdzielić turbinę od kompresora. To wszystko pociągnęło za sobą bardzo duże zmiany w obszarze chłodzenia tej jednostki napędowej. To jest naturalne, że takie rozdzielenie zmusza zespół, zmusza inżynierów do tego, żeby zupełnie inaczej podejść do chłodzenia, i to w tej konstrukcji widać. W ostatnich dniach, tak jak powiedziałem we wstępie, pojawiły się sugestie mające pochodzić z wewnątrz zespołu, że tej konstrukcji czegoś brakuje. Mówi się również o tym, że Renault Alpine miało duże problemy właśnie w obszarze jednostki napędowej z tymi nowymi paliwami. Tam ma być problem związany nie tylko z wydajnością jednostki napędowej, ale również z jej niezawodnością. Do tego będzie można się odnieść pewnie dopiero po tych drugich testach w trakcie sezonu albo na początku tej rywalizacji. Na razie jest zbyt mało dowodów czy zbyt mało informacji, żeby to wszystko mogło się w jakikolwiek sposób potwierdzać. A teraz spróbujmy przyjrzeć się temu, co przez te długie miesiące wypracowali inżynierowie zespołu Alpine, i zacznę od nosa tego samochodu. Zacznę od zdjęcia już z toru, zdjęcia, które pokazuje nam po raz kolejny. Dość wysoko zawieszony nos, jak w wielu innych konstrukcjach, i te kanały, które otwierają się pod podłogą. Na temat tych kanałów będzie jeszcze trochę w trakcie dzisiejszego wydania magazynu. Jeżeli chodzi o sam nos, stosunkowo krótki, tak jak powiedziałem, dość wysoko zawieszony, charakterystyczny wlot na czubku tego nosa, prawdopodobnie chłodzący kokpit, chłodzący kierowcę. Jeżeli chodzi o przednie skrzydło, to ono jest raczej obciążone w tej środkowej sekcji. Najniższy płat podwieszony, a nie zintegrowany z nosem. W takim kierunku poszło wielu inżynierów, projektując tegoroczne konstrukcje. No i mamy tutaj taki dość płaski kształt, jeżeli chodzi o ten górny płat przedniego skrzydła. Nie ma tutaj wysokiego podniesienia. Ona pojawia się w obszarze właśnie opony tych zewnętrznych sekcji. Mamy tutaj dość mocny efekt outwash, czy próbę uzyskania tego bardzo mocnego efektu outwash. Jeżeli chodzi o przednie zawieszenie w tym samochodzie, to mamy klasyczną konfigurację, taką jaką widzieliśmy w ostatnich latach. Mamy z przodu rozwiązanie typu pushrod, z tyłu rozwiązanie typu pullrod. Tutaj nie ma zbyt dużych zmian, jeżeli chodzi o konfigurację tego zawieszenia. Drążek poprzeczny zintegrowany z górnym wahaczem. Wiele zespołów zdecydowało się obniżyć ten drążek, integrować go albo właśnie z dolnym wahaczem, albo umieścić gdzieś pomiędzy. Tutaj górę biorą te kwestie związane z aerodynamiką, z tym jak inżynierowie zaprojektowali ten samochód. Mówiłem Wam, że zaczyna się wszystko od podłogi, potem przednie skrzydło, a gdzieś po środku jest zawieszenie, i te decyzje, ta konfiguracja typu pushrod i ten kąt, który tutaj widzimy, w pewnym sensie pogrywa się z kątem, w jakim ukształtowane zostały te wloty kanałów znajdujących się pod podłogą, i to może sugerować również w innych konstrukcjach, że właśnie próba tutaj ma miejsce zepchnięcia tego powietrza w kierunku tych kanałów, które otwierają się pod podłogą. Jeżeli spojrzymy sobie na to przednie skrzydło z nieco innego kąta, widzimy tutaj podwieszenie tego dolnego płata i dość mocne podniesienie tego elementu w zewnętrznej części. No i tutaj w zasadzie dziura, jeżeli chodzi o to, jak to skrzydło zostało ukształtowane w okolicy tego bocznego płata, próba wypchnięcia tego powietrza poza oponę, bardzo agresywnie poprowadzony element służący do regulacji położenia tego najwyższego górnego płata. Tym właśnie zespół będzie regulował balans aerodynamiczny tego samochodu. Jeżeli z przodu będzie brakowało, trzeba będzie tą łopatkę podnieść nieco wyżej. Jeżeli by było za dużo, obniżamy ją i właśnie temu służy ten element, czy te dwa elementy. Tutaj mamy również ten element nazywany pivotem i bardzo agresywnie wystawiony element łączący, przypominający nieco skrzydełko. Na tym elemencie na pewno będą generowane te potężne wiry, wiry, które będą pracowały potem z innymi strumieniami wzdłuż tego samochodu. Bardzo ciekawy kształt tego górnego, nie górnego, tylko górnej części bocznego płata mamy wycięcie, którego nie widzieliśmy w innych konstrukcjach, a jeżeli popatrzylibyśmy na tą boczną powierzchnię od drugiej strony, mamy również tutaj ten boczny element zawinięty w kształcie litery S. To już widzieliśmy, jeżeli chodzi o wloty chłodzące hamulce, dość szerokie wloty, bardzo różnie zespoły do tego podchodzą. Pojawia się pytanie, czy ci, którzy otwierają to wszystko nieco szerzej, znaleźli być może coś w przepisach, co pozwala im przepchnąć trochę tego powietrza w nieco inny sposób, niż mówią przepisy. Przepisy mówią wprost, wszystko co wejdzie w obszar chłodzenia musi z drugiej strony wyjść, ale w niektórych rozwiązaniach te wloty są naprawdę bardzo małe, chyba że zespoły dokonały jakiejś rewolucji, jeżeli chodzi o samo chłodzenie układu hamowania. Tego po prostu nie wiemy. A teraz próba spojrzenia na te boczne sekcje, one są bardzo ciekawe. W przypadku konstrukcji zespołu Alpine te boczne wloty chłodzące zostały, no nie powiem, że cofnięte, natomiast w przypadku innych konstrukcji widzimy, że te wloty wychodzą nieco bardziej do przodu, są przesunięte bardziej do przodu. Są one dość szerokie i wąskie i mamy tutaj bardzo duże podcięcie, trochę nawiązujące do tego, co zrobił chociażby Mercedes, czy co zrobili inżynierowie Red Bulla, natomiast górna sekcja jest poprowadzona tak jak chociażby w przypadku konstrukcji zespołu Alfa Tauri, więc mamy tutaj pewną kombinację tych filozofii. Nie można powiedzieć, że ten samochód jest nijaki. On ma jakąś swoją myśl przewodnią. On ma jakąś filozofię związaną z tym, jak zespół Alpine chce kształtować ten przepływ wokół samochodu. Te boczne wloty i te sidepody są poprowadzone trochę jak w Ferrari. Teraz nawiązanie właśnie do włoskich inżynierów, czyli mamy tą płaską płaszczyznę. No i tutaj mówi się, że zespoły właśnie poprzez tą płaską płaszczyznę bocznej powierzchni sidepodów chcą lepiej zarządzać tym brudnym powietrzem generowanym przez kręcące się koło, więc pozbawione zespoły tych możliwości wstawienia tu wysokich bargeboardów i zarządzania tym, próbują sobie poradzić z tym brudnym przepływem w nieco inny sposób, wykorzystując do tego po prostu kształt sidepodów. I to ma robić większość zespołów. Tak to właśnie ma wyglądać, jeżeli chodzi o te kanały, które otwierają się pod podłogą. To w przypadku zespołu Alpine, czy konstrukcji zespołu Alpine, wykorzystano dwie różne konstrukcje właśnie w tym obszarze. Jeżeli chodzi o wlot nad głową kierowcy, jest on zdecydowanie mniejszy niż w poprzednich latach, niż w poprzednim roku, ale to wynika głównie z tego, jak inżynierowie zespołu Alpine upakowali tą jednostkę napędową. Przypominam, rozdzielili turbinę od kompresora, co naturalnie wymusiło inny układ całego systemu chłodzenia, ale radiator gdzieś w tym obszarze nadal znajduje się za głową kierowcy, więc no mamy tutaj jakieś rozwiązanie. W przypadku tego konkretnego samochodu prace związane z układem chłodzenia pozwoliły zminimalizować cały ten układ o około 50%, więc dokonała się tam naprawdę duża zmiana i duża transformacja. Co jeszcze ciekawego chciałbym zauważyć na tym zdjęciu, widzimy tutaj trzy wystające elementy, tak jakby trzy łopatki, które znajdują się pod podłogą, a ich tam tak naprawdę być nie może. To jest nic innego jak te łopatki dzielące wloty kanału, który znajduje się pod podłogą. One właśnie kończą się z boku, więc wygląda na to, że te zewnętrzne kanały służą do tego, żeby to brudne powietrze, które pojawi się od koła, czy może pojawić się od koła, może pojawić się od zawieszenia, zostało wyrzucone poza podłogę, pod podłogą, a tylko ten kanał, który znajduje się w centralnej sekcji, służy tak naprawdę do generowania docisku i to możemy zobaczyć na kolejnej bardzo ciekawej grafice przygotowanej przez Craiga Scarborough. To właśnie ta grafika pokazuje od tej drugiej strony, jak to wszystko może wyglądać, więc te łopatki kanału, które biegną pod podłogą, te zewnętrzne łopatki kończą się mniej więcej w miejscu, gdzie powiedzmy siedzi kierowca, natomiast ten główny kanał znajduje się tutaj. To właśnie ten obszar od centralnej sekcji przedniego skrzydła jest tym newralgicznym, bardzo ważnym obszarem z punktu widzenia generowania docisku i z punktu widzenia stabilnego docisku w przypadku samochodu. Craig narysował tę grafikę dzięki temu, że fotoreporterom Automotone Sportu udało się złapać od spodu konstrukcję zespołu Alfa Tauri, więc widać, że to wszystko wygląda bardzo podobnie we wszystkich konstrukcjach, więc te łopatki, zewnętrzne łopatki, tak je nazwijmy, wychodzą na zewnątrz pod podłogą. Potem pojawiają się te bardzo różne rozwiązania, jeżeli chodzi o samą krzywiznę podłogi, jeżeli chodzi o jej zakończenie, jeżeli chodzi o podzielenie tej podłogi na sekcje, przecięcie w jakimś obszarze, stworzenie jakiejś dodatkowej łopatki. No a teraz zbliżenie na te kanały. Zobaczcie, jakie one są duże. No i ta krzywizna, o której Wam mówiłem, która w pewnym sensie pokrywa się z tym, jak ukształtowane są ramiona zawieszenia. No a tu widzimy tą inną konstrukcję, z którą zespół Alpine próbował testować w trakcie drugiego dnia i bardzo długą, bardzo daleko poprowadzono tą zewnętrzną łopatkę, która otwiera kanał, więc jak widać, zespół Alpine ma konstrukcję, która może pracować w różnych konfiguracjach. To jest jakaś konstrukcja bazowa, z którą zespół pewnie w trakcie testów i w trakcie już sezonu będzie chciał pracować i będzie chciał ją rozwijać, będzie chciał szukać najlepszych rozwiązań. Tu widać to szerokie podcięcie i ta łopatka ma separować właśnie to brudne powietrze, które pochodzi od kręcącego się koła. No i na tym zdjęciu bardzo dobrze widać właśnie tą boczną sekcję. Zobaczcie, jak długa jest ta zewnętrzna łopatka, jak długi jest ten element w stosunku do wlotu kanału, w stosunku do tych łopatek, które znajdują się pod kanałem. No i tutaj ważna rzecz, wycięcie w podłodze, czyli te wszystkie różnego rodzaju rozwiązania, które mają poprawiać wydajność tego samochodu, ale to wycięcie w przypadku konstrukcji zespołu Alpine ma być wycięciem, które ma przeciwdziałać temu efektowi kołysania się samochodu, wpadania, szczególnie podłogi czy całej konstrukcji, w te charakterystyczne nie tyle wibracje, co w powtarzające się cykle utraty i powrotu docisku. Zespół Alpine już w trakcie dnia filmowego miał się zorientować, że ten efekt występuje. Szukał rozwiązań. Jednym z rozwiązań bardzo skutecznych miało być właśnie wycięcie w podłodze w obszarze, w którym dochodzi do generowania dużej ilości docisku. Tutaj mniej więcej kończą się te boczne sekcje łopatek. Tutaj wyrzucane jest to brudne powietrze od zawieszenia, od koła, natomiast dalej generowany jest docisk. Takie wycięcie, jak też podniesienie podłogi nieco wyżej w przypadku zespołu Alfa Romeo, potrzebne było podniesienie podłogi aż o 30 mm. To bardzo dużo w przypadku Formuły 1. Żeby ten samochód nie miał tego niekorzystnego efektu, w przypadku Alpine zdecydowano się właśnie na takie wycięcie i takich rozwiązań możemy się spodziewać w Bahrajnie. Myślę, że tego typu rozwiązania pojawią się w większości konstrukcji, które miały problem właśnie z tym efektem kołysania się całej konstrukcji przy prędkościach około 250 na godzinę. Ten niekorzystny efekt się pojawiał. W Alpine mamy również te grille, mamy bardzo długie wycięcie, trochę nawiązujące do tego, co zrobił zespół Williamsa, czyli wycięcie na tej przedniej części bocznych wlotów powietrza, potem te grille częściowo otwarte, częściowo zaklejone, więc tutaj próba znalezienia odpowiedniego przedziału, w którym to chłodzenie będzie zapewniało najlepszą pracę dla jednostki napędowej. Jeszcze jedna ważna rzecz, którą widać na tym zdjęciu, mam nadzieję, że to widać. Powiedziałem, mówiąc o podłodze i tych rozwiązaniach przy kanałach, że Alpine ma pewne możliwości rozwoju, żonglowania pewnymi pomysłami. To zdjęcie sugeruje, że Alpine ma pewien zapas, jeżeli chodzi o boczne sekcje, jeżeli chodzi o sidepody. Zobaczcie, jak ciasno upakowany jest układ wydechowy, jak ciasno upakowana jest jednostka napędowa. A Całe site pody, cała powierzchnia jest tutaj, czy krawędź. To sugeruje, że zespół alpiny, gdyby tylko chciał, mógłby tą konstrukcję mocniej zamknąć. Ta tylna sekcja czy boczna sekcja mogłaby być ciaśniejsza. I takich rozwiązań, i takich kombinacji myślę, że możemy spodziewać się w trakcie testów w Bahrajnie. To właśnie tam Alpin spróbuje być może mocniej zamknąć tą konstrukcję, chyba że to, co powiedziałem na wstępie, te boczne sekcje szeroko poprowadzone, bardzo płasko, tak jak to ma miejsce w przypadku konstrukcji Ferrari, służą właśnie wyczyszczeniu tego przepływu powietrza, a zabezpieczają tą tylną sekcję przed negatywnym wpływem brudnego powietrza gdzieś z tej przedniej części samochodu. Zobaczymy. To, co powiedziałem do tej pory, sugeruje, że ten samochód ma pewien potencjał, ten samochód ma przede wszystkim potencjał rozwojowy. To jest baza, z którą zespół chce pracować. Podobnie patrzyłbym, czy podchodziłbym do jednostki napędowej, którą też zespół będzie rozwijał. Trudno sobie wyobrazić, że Alpine, nawet jeżeli pracowało od 2019 roku, nagle zbudowało jednostkę, która będzie od pierwszego wyścigu w stanie stawić czoła Mercedesowi czy Hondzie. Trzeba będzie czasu, żeby znaleźć te wszystkie, jak to mówią Anglicy, słodkie punkty, te miejsca, w których ta jednostka napędowa będzie pracowała najlepiej. No i teraz tylna sekcja tego samochodu. Widzieliśmy w przypadku samochodu Haasa sprytne wykorzystanie przepisów i stworzenie dodatkowej przestrzeni na chłodzenie właśnie pod tą płetwą rekina. Alpine również to robi. Dość małe otwarcie podłogi, nie podłogi, tylko tej pokrywy silnika z tyłu, więc te boczne grille na pewno zapewniają dobre chłodzenie. Jeżeli chodzi o dyfuzor, jeżeli chodzi o Beamwing, też bardzo ciekawe rozwiązanie. Mówiłem, jak pokazywałem Wam konstrukcję zespołu Red Bulla, że ten Beamwing jest takim jakby naturalnym przedłużeniem dyfuzora i tutaj też to widać. Bardzo zbliżony do górnej krawędzi dyfuzora. To wszystko ma jeszcze mocniej poprawić wydajność dyfuzora, ma poprawić ewakuowanie tego powietrza spod podłogi, z tych kanałów, czy z tego kanału, który znajduje się pod podłogą. Czy Alpine będzie tym L-planem, który pozwoli Fernando Alonso walczyć o kolejny tytuł mistrzowski? Na pewno ta konstrukcja ma, tak jak powiedziałem, swoją filozofię. Na pewno ta konstrukcja ma pewien zapas, jest pewną bazą do rozwoju, ale czy Fernando Alonso tak od początku, od pierwszego wyścigu będzie w stanie walczyć z tymi największymi? Tu mam pewne wątpliwości. Wątpliwości mają również kibice zespołu Alpine, szczególnie widząc takie obrazki Fernando Alonso stojący przy palącym się tak naprawdę samochodzie, gdzieś pod podłogą rozlany jeszcze płyn hydrauliczny. I to właśnie hydraulika miała być powodem tej awarii, ale jeżeli płomienie czy dym pojawia się w tym wlocie nad głową kierowcy, również w tylnej sekcji samochodu, to niezależnie od tego, czy zawiodła mała nakrętka, czy coś zawiodło w silniku, doszło do pożaru i silnik praktycznie nie nadawał się do dalszej, samochód się nie nadawał do dalszej jazdy i trudno sobie wyobrazić, żeby ten silnik nadawał się do dalszego wykorzystania. Tego Alpine, kibice zespołu Alpine, Fernando Alonso, mogą się obawiać. Chyba nie takiego początku się spodziewali, nie takiego otwarcia. Z drugiej strony lepiej na testach niż w trakcie sezonu. Alpine po tych miesiącach zapowiedzi na początku tej nowej ery troszeczkę rozczarowuje, ale dajmy im czas, bo mają zasoby, mają kierowcę, który jest w stanie ich pociągnąć do tej rywalizacji, ale myślę, że o walce z tymi największymi, przynajmniej w początkowej fazie tej nowej ery, raczej mowy być nie może. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że to był ciekawy materiał. Obiecywałem, aż w końcu się udało. Zobaczymy, co Alpine pokaże w trakcie tych drugich testów, bo ja spodziewam się dużych zmian, jeżeli chodzi o tę konstrukcję. Spodziewam się tego, że zespół będzie eksperymentował i być może te eksperymenty, tak jak było w trakcie pierwszych testów, pierwszy dzień nie było najlepiej. Drugi dzień również, dopiero trzeciego dnia Fernando Alonso miał być zadowolony z tego, jak zachowuje się ten samochód. Pomogły chyba te wycięcia w podłodze, pomogły zmiany w obszarze tylnego zawieszenia. No i wtedy ten samochód zaczął dawać dobre efekty, no ale niestety zatrzymał się na torze i w takich okolicznościach i Fernando Alonso i zespół Alpine zakończył te pierwsze testy. Oby w trakcie tej drugiej próby było lepiej. Tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale.